Bajkowe tropy w Polskim Radiu Białystok.
12.30, Olga Gordiejew, Kamil Kalicki, dzień dobry. Czas na bajkowe tropy, którymi podążymy do drewnianego dworu w Łososinie Małej na Sokólszczyźnie, a potem odkryjemy zachodniopomorskie Sowno, by tam poznać historię XVI-wiecznego błazna, ale rozpoczniemy od lekcji pomagania innym. Popołudnik bajkowy do 13 w Polskim Radiu Białystok. Zapraszam.
Bajkowe tropy w Polskim Radiu Białystok.
Mamy Ogólnopolski Dzień Matematyki. Umysły ścisłe, łączcie się, ale ja na dźwięk słowa matematyka wyłączam się i patrzę w chmury. No dobra, dziś może nie w chmury, może wolałabym połapać na język padające płatki śniegu albo schwytać je na dłoń i tam przyglądać się, jak różne mają kształty i formy. Niemniej jednak liczenie przynajmniej do 30 może nam się przydać i przekonują o tym uczniów szkół podstawowych licealiści, którzy tworzą projekt społeczny EDB nie jest złe. To w ramach Olimpiady Ogólnopolskiej zwolnieni z teorii uczniowie klasy drugiej o profilu medycznym 11 liceum w Białymstoku odwiedzili w tym tygodniu Polskie Radio Białystok, by opowiedzieć nam o swoich pomysłach. Gośćmi moimi była Julia Radzajewska, Julia Ryczkowska i Kacper Ładyński. No i mówili o tym, jak promują w szkołach podstawowych pierwszą pomoc przedmedyczną.
Projekt o edukacji dla bezpieczeństwa, żeby pokazać młodszym ludziom, którzy nie mają zbytniej takiej wiedzy o tym i nie zdają sobie sprawy, że to jest potrzebne, że to się im w życiu po prostu przyda.
Przypomnij sobie, czego uczono na kursie pierwszej pomocy. Zbliż policzek do nosa, widzisz ruch klatki piersiowej? Słyszysz oddech przy ustach? Czujesz strumień powietrza na policzku?
Nie, nic.
Wobec tego musisz natychmiast rozpocząć masaż serca.
Chcemy pokazać, że bezpieczeństwo jest bardzo ważne i chcemy powiedzieć młodszym ludziom, jak do tego podejść, z jakiej strony to zrozumieć.
Edukacja dla bezpieczeństwa, co się pod tym kryje?
Przedmiot szkolny. Nazwaliśmy nasz projekt w taki sposób, żeby dzieciakom może się bardziej skojarzyło, wiedziało, o co chodzi. W szkołach podstawowych prowadzimy zajęcia, które trwają 45 minut. Pokazujemy dzieciakom BLS, czyli Basic Life Support, RKO, resuscytację krążeniowo-oddechową oraz pozycję boczną. Dzieciaki dobrze się bawią, na czym nam bardzo zależy, ponieważ jednak przez zabawy przychodzi im jakaś wiedza, która im się przyda w dalszym życiu. Nigdy nie wiemy, co może nas spotkać za 15 minut, za 20, a nawet ten następny dzień. Po prostu musimy posiadać świadomość tego, jak pomóc drugiej osobie w każdym przypadku. Dlatego im będziemy młodsi, im wcześniej nam to po prostu zostanie wpojone, tym będzie dla nas lepiej.
Masaż serca robi się tak. Musisz położyć ręce na środku tułowia. Aby znaleźć właściwe miejsce, naciskaj palcami na środek klatki piersiowej i przesuwaj je w dół, aż dotrzesz do miękkiego miejsca. Tam kończy się łuk żebrowy. Dokładnie tam przesuwasz ręce o szerokość dłoni w górę. Dobrze. Skrzyżuj dłonie i całym ciężarem swojego ciała uciśnij klatkę piersiową.
Raz, dwa.
Pokazujemy takie najczęstsze i najprostsze sposoby, jak pomóc drugiej osobie. Pokazujemy uczniom uciskanie klatki piersiowej, sztuczne oddychanie, pozycję boczną, jak na przykład ułożyć kobietę w ciąży, na jaki bok. Dzieci mogły się trochę stresować, ale poradziły sobie.
Im częściej będziemy podejmować takie próby, przełamywać stres, który temu towarzyszy, tym pewniej podejdziemy do takiej sytuacji, jeśli nam się zdarzy w rzeczywistości.
Dokładnie tak. Lekcje, które pokazaliśmy uczniom, w każdej chwili będą może sobie przypomną coś z tego, co im pokazaliśmy i może skorzystają, jeżeli będzie taka okazja.
Pokazywałam na manekinie, jak wszystko wykonać po kolei i potem zapraszałam dzieci, żeby też to razem ze mną przećwiczyły. Poprawiałam każde ich błędy.
Mówiły, że to trudne, że boją się, że bałyby się podejść tak naprawdę, czy jednak w młodszych jest dużo odwagi i pokonują lęki?
Niektórzy to naprawdę z chęcią podchodzili i tak widać, że chcieli sprawdzić, czy umieją. Czy potrafią, czy dadzą radę.
Uczyłaś najpierw udzielania tej pomocy, poprawiałaś. Jakie najczęściej błędy popełniamy przy udzielaniu pierwszej pomocy?
Źle wyznaczamy miejsce ucisku. To jest największy błąd. Jest albo za wysoko, albo za nisko, albo schodzi ręka na którąś ze stron. I dzieci też często ręce podnosiły od klatki piersiowej, które powinny zostać cały czas przytrzymane do klatki, a no niektórzy niestety je podnoszą i w ten sposób zmieniają miejsce ucisku.
28, 29, 30. Teraz odchyl głowę do tyłu, kładąc jedną dłoń na czole, a drugą na karku. Jeszcze trochę unieś brodę, a drugą ręką podtrzymaj zatkany nos. Weź głęboki wdech, obejmij ustami usta i wdmuchnij powietrze. Jeszcze raz. Znów oprzyj się na klatce piersiowej i wykonaj masaż serca. Nie przestawaj. Raz.
Rozumiem, że najlepiej to przećwiczyć na żywo. Teraz trudno by było słowami to wytłumaczyć. Czy powstały jakieś filmiki instruktażowe? Będzie ciąg dalszy tego projektu?
Jesteśmy w trakcie nagrywania takich filmików instruktażowych, oczywiście. Na naszych social mediach oczywiście też są zdjęcia z tych zajęć. Na Facebooku szkolnym 11 liceum oraz szkoły podstawowej numer 6 również są zdjęcia z naszych zajęć. Myślę, że będziemy kontynuowali to. Nam to się bardzo spodobało, ale też widzimy tego potrzebę, że jednak dzieciaki potrzebują tej styczności z fantomem, z pierwszą pomocą, żeby się nie stresowały na przyszłość.
Czemu warto uczyć się pomagania innym?
Bo trzeba mieć świadomość, że w każdej chwili jakaś sytuacja nieprzyjemna nam albo komukolwiek może się wydarzyć, a wiedząc, jak udzielić tej pomocy, możemy uratować komuś życie i pomóc.
Myślę, że nigdy nie będziemy wiedzieć dokładnie, co nam się przytrafi w życiu i co możemy napotkać, ale jeżeli rzeczywiście będzie taka sytuacja, że będziemy musieli pomóc drugiej osobie, to musimy jednak wiedzieć, co zrobić, ponieważ życie ludzkie jest bardzo ważne.
Raz, dwa, trzy, cztery, pięć.
Masaż serca i sztuczne oddychanie trzeba wykonywać do przyjazdu lekarza. Co musicie zapamiętać? Zawsze najpierw mów głośno do chorego i potrząśnij nim. Gdy zbliżasz policzek do nosa, możesz zobaczyć, czy klatka piersiowa unosi się i opada. Usłyszeć oddech i poczuć go na policzku. Ręce muszą być ułożone na środku klatki piersiowej. Klęcząc, możesz ciężarem całego ciała trzykrotnie ucisnąć klatkę piersiową. Głowę pacjenta odchyl do tyłu, kładąc jedną dłoń na czole, a drugą na karku. Gdy głowa jest odchylona, unieś jeszcze trochę brodę, a drugą ręką przytrzymaj zatkany nos. Inaczej powietrze wdmuchiwane przez ciebie ustami wydostanie się przez nos. Następnie weź głęboki wdech i wdmuchaj powietrze do ust pacjenta. Wykonaj to w sumie 2 razy, po czym znów rozpocznij masaż serca.
2, 3, 4.
Dzwoniąc na pogotowie, musisz pamiętać o 5 rzeczach. Co się stało? Gdzie to się stało? Co dolega pacjentowi? Ilu jest poszkodowanych? Zaczekaj na pytania.
Obyśmy nigdy nie musieli z tej wiedzy korzystać, oczywiście, ale dobrze ją mieć, by nie bać się pomóc innym, jeśli znajdziemy się w takiej sytuacji. A już za chwilę w bajkowych tropach szansa na zdobycie przewodnika po drewnianym Podlasiu.
Bajkowe tropy.
W podróżach po drewnianym Podlasiu dotarliśmy do Łososinej Małej. Razem ze mną Magdalena Sulima, autorka przewodnika Podróże po drewnianym Podlasiu. Wśród chat, wśród dominującej takiej zabudowy codziennej, mamy też bardziej szlachetne architektoniczne zjawiska, jak na przykład drewniane dwory Sokólszczyzny.
Podróżując po drewnianym Podlasiu, zwiedzamy różne obiekty. I te mieszkalne, i sakralne, i produkcyjne, bo przecież mówiliśmy ostatnio o wiatrakach sokólskich wzgórz. No a dzisiaj odkryjemy drewniane dwory z tych okolic. Dwory szlacheckie zaczęły pojawiać się na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej już w XVI wieku. I tym pojęciem, tym terminem określano wówczas zespół obiektów, w skład których wchodził zarówno budynek mieszkalny i zabudowania gospodarcze, w tym na przykład stajnie, spichlerze, ale już od wieku XVII słowo dwór oznaczało wyodrębniony budynek mieszkalny, który był zamieszkiwany przez rodzinę właściciela danego majątku. Takie dwory stawiano zarówno z drzewa modrzewiowego oraz jako budynki murowane. No ale dostatek drzewa z okolicznych lasów przemawiał za wyborem obiektów drewnianych zamiast tych będących oznaką potęgi, bogactwa murowanych. No ale preferencje te wynikały również z takiego zakorzenionego w świadomości polskiej szlachty wzorca szlachcica, ziemianina, który żył w zgodzie z przyrodą, a no w istocie te drewniane dwory były takim synonimem sielskości i takiego nierozerwalnego związku kultury z naturą. Na obszarze naszego województwa drewniane dwory stanowiły bardzo ważny element krajobrazu kulturowego, no i jeden z nich, pochodzący właśnie z XVIII wieku, położony jest pośród sokólskich wzgórz, w malowniczym otoczeniu niewielkiej wsi Łososina Mała. Jest to jeden chyba z najciekawszych tego typu obiektów na terenach Podlasia i najprawdopodobniej najstarszy dwór w Polsce. Na nadprożu drzwi wejściowych widnieje inskrypcja upamiętniająca datę jego powstania, czyli rok 1722, roku pańskiego 1720, 2 listopada w dniu dnia 16. Niech Pan Najwyższy wiecznie będzie pochwalony, ten Rym własnym jest kosztem szczęśliwie skończony. Pierwsze wzmianki o wsi Łososina datuje się już na wiek XVI i najprawdopodobniej w tym okresie wybudowano tutaj pierwszy nieistniejący już dwór, a ten z XVIII wieku, który przetrwał do dzisiaj, pięknie wkomponowany jest w takie naturalne otoczenie i zwrócony właśnie w stronę rzeki Łososinej. Warto tutaj powiedzieć o tym, jak sytuowano dawniej takie obiekty, na przykładzie właśnie dworu w Łososinej, bo dawne założenie parkowo-ogrodowe w Łososinej tworzyły ogrody użytkowe, ogrody ozdobne oraz połączony z nimi park krajobrazowy, który zlokalizowany był na wzniesieniu. W dworskiem progi prowadziła taka dojazdowa aleja, no a granicą majątku były 3 stawy założone w dolinie. Na terenie znajdował się również kamienny młyn oraz kaplica. No niestety te obiekty nie przetrwały, ale taką namiastkę tego okładu możecie zobaczyć również w książce na rysunku na stronie 52. Dzieje dworu w Łososinej prezentują bardzo bogatą historię. Podobno w XVIII wieku bywał tutaj nawet sam król Stanisław August Poniatowski. A świadectwem tego jest zachowana do dziś żeliwna płyta z jego inicjałami, która zdobi wnętrze kominka. Na przestrzeni lat ten obiekt kilkakrotnie przechodził przechodził z rąk do rąk, co oczywiście nie odbiło się bez echa na jego wyglądzie, na zmianie otoczenia dworu, bo pełnił m.in. funkcję daczy, później stanicy Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, aż do roku 1994, kiedy to odzyskała go rodzina prawowitych właścicieli, którzy remontują go, zachowując i podtrzymując cały czas cechy stylu. Mówiąc o dworach, koniecznie trzeba powiedzieć o ich planie, czyli o układzie wnętrza i o architekturze takiego obiektu, bo tradycyjny układ, czyli plan dworu, prezentował 12 pomieszczeń, które miały odpowiadać 12 miesiącom w roku. Dwór zorientowany jest na godzinę 11. To było bardzo sprytne i praktyczne rozwiązanie, ponieważ słońce oświetlało wówczas każde pomieszczenie przynajmniej godzinę dziennie. Budynek ma bardzo symetryczny i osiowy podział, który widoczny jest zarówno w środku, ale również na zewnątrz. Mówiąc o wnętrzu, no to wejściowa sień dzieli go, czyli taki przedpokój, dzieli go na dwie równe, symetryczne części. Jak większość obiektów, jest to budynek jednokondygnacyjny z użytkowym poddaszem, a jeśli chodzi o wygląd zewnętrzny, czyli o elewację, w książce również dokładnie ta elewacja jest rozrysowana na stronach 54 i 55. Możecie ją zobaczyć, jest to elewacja właśnie frontowa strony podjazdu. To tutaj główne wejście na elewacji zaakcentowane jest gankiem. Ten ganek wsparty jest na czterech kolumnach, które poprzedzają schody i ten ganek podtrzymuje taki trójkątny szczyt, który nakryty jest dwuspadowym daszkiem. To wszystko tworzy portyk. To jest bardzo ważne określenie w architekturze obiektów dworkowych. Myślę, że warto je zapamiętać, bo ten wysunięty przed lico budynku element, czyli portyk, stał się taką wręcz cechą rozpoznawalną architektury obiektów dworkowych, więc myślę, że po dzisiejszym odcinku warto to pojęcie również utrwalić.
Dokładnie.
Tak jak widzimy, na elewacji występuje kilka typów otworów okiennych, bo centralnie na osi, tuż nad przeszklonymi drzwiami, znajduje się takie okienko w kształcie elipsy, no a pozostałe są właśnie symetrycznie rozłożone. To już są okna w kształcie wydłużonego prostokąta o 6 kwaterach, także tą symetrię widzimy i na zewnątrz, i w środku. No a cały budynek nakrywa dach czterospadowy, czyli taki dach o czterech połaciach z lukarnami, czyli z takimi okienkami, takimi oknami z obudową, które doświetlają poddasze użytkowe. Na terenie Sokólszczyzny zachowało się jeszcze kilka innych drewnianych dworów. Możemy je zobaczyć m.in. we wsi Wierobie, Górka, Lebiedziń, czy też Bobra Wielka. Ten ostatni XIX-wieczny dwór z Bobry Wielkiej w roku 1984 został przeniesiony do Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej w Wasilkowie, gdzie prezentuje swoje dzieje i edukuje zwiedzających.
To rozdajemy kolejny egzemplarz podróży po drewnianym Podlasiu. Skoro dziś poznaliśmy trudne, nowe słowo opisujące tę część wysuniętą dworu przy wejściu, a właściwie przed wejściem, opartą na czterech kolumnach, to proszę przypomnieć, jak się nazywa ten otwarty ganek kolumnowy. To jest słowo na literę P.
Bajkowe tropy w Polskim Radiu Białystok.
Czas na nasz cykl do czytania, do słuchania i zamkowe opowieści Duszka Bogusia, Moniki Wilczyńskiej. Kiedy nieustająco, zamiast wiosny, ciągle zima przypomina o sobie, no to zawsze możemy schować się w opowieściach, które przenoszą nas do ciekawych miejsc i historii z Adasiem i jego kumplem Bogusiem.
Znajomość Adasia z Duszkiem trwała już kilka miesięcy. Ale chłopiec nikomu o tym nie mówił. Zawsze, kiedy po lekcjach przychodził do mamy, po chwili biegł na spotkanie z Bogusiem. Bogusiu, dziś mam kilka pytań. Rozpoczął kolejną rozmowę. Co chcesz wiedzieć? W sobotę byliśmy w odwiedzinach u babci w Sownie. To taka wieś niedaleko Stargardu. Zresztą nieważne gdzie, ty przecież nie podróżujesz. W każdym razie, gdy byliśmy tam w kościele, tato pokazał mi płaskorzeźbę przedstawiającą pewnego błazna żyjącego w XVI wieku. A wiesz, kim był błazen w dawnych czasach? Zapytał Boguś. Jasne, to taki człowiek, który miał za zadanie wprawiać w dobry humor księcia lub króla. Po prostu zabawiał i rozśmieszał jego i cały dwór. U mnie w klasie też jest taki jeden, zaśmiał się Adaś. Gdy Karol się wygłupia, pani zawsze mówi, że jest klasowym błaznem. Hihi! Boguś fiknął koziołka w powietrzu. A ja jestem duszkowym błaznem. Tak zawsze mawia stryj Bazylii. O, nie wiedziałem. Adaś udawał zdziwionego. Ty też lubisz się wygłupiać? Zaśmiał się. No dobrze, wracajmy do historii. Podobno to był błazen szczecińskiego księcia Jana Fryderyka. Masz rację, Adasiu, z uznaniem stwierdził Boguś. To właśnie ten książę przebudował zamek. W pięknym, renesansowym stylu, dokończył Adaś. Mama mi opowiadała, dodał z satysfakcją. Ta twoja mama dużo wie o zamku, Boguś nie ukrywał zdziwienia. No pewnie, zawołał Adaś. W końcu moja mama pracuje na zamku i zna jego historię, ale nie tak dobrze jak ty, Bogusiu. Ja wiem o tym miejscu wszystko, Adasiu, wszystko. W końcu mieszkam tu tyle lat, dumnie zawołał Duszek. Bogusiu, wracajmy jednak do błazna. Tata tłumaczył mi, że ta pamiątkowa płyta jest unikatowa, co oznacza niespotykana nigdzie indziej. Podobno wielu historyków zastanawia się, dlaczego książę chciał uczcić pamięć swojego błazna i ufundował mu taką płytę. Błazen to w końcu nikt wyjątkowy. Pomyślałem, że ty pewnie coś o tym wiesz. A wiem, odpowiedział tajemniczo Boguś. No to mów, mamy jak zwykle mało czasu, popędzał go Adaś. Znałem, jak się domyślasz, ich obu, księcia i błazna. Mikołaj, bo tak miał na imię błazen, śmieszny był, taki trochę nierozgarnięty. Zanim trafił na dwór książęcy, pasał gęsi w rodzinnej wsi. Co takiego? Gęsi pasał? Zaśmiał się chłopiec. Proszę nie przerywaj. Pewnego dnia przez jego wieś przejeżdżał książę ze swym dworem. Wszyscy mieszkańcy wybiegli na drogę, aby zobaczyć władcę. Tylko Mikołaj nie mógł tam pobiec. Matka kazała mu pilnować gęsi. Siedział smutny i bardzo żałował, że ominie go takie wspaniałe wydarzenie. Bardzo chciał zobaczyć księcia i jego dwór. Jednak wiedział, że nie może pójść tam ze swymi gąskami, bo tłum by je stratował, a na ręce wszystkich wziąć nie mógł. Siedział i myślał. Aż nagle wpadł mu do głowy pewien pomysł. Połapał swoje gęsi i po kolei przywiązał za szyję do swego paska. Gąski szamotały się przerażone, a po chwili znieruchomiały. Czy one... no wiesz... zapytał zdumiony Adaś. Tak, niestety gąski nie przeżyły. Ale Mikołaj tego nie zauważył. Był bardzo zadowolony, że ma je przy sobie i pobiegł szybko w kierunku drogi, którą miał przejeżdżać książę. Stanął sobie na uboczu i czekał. Książę już z daleka dostrzegł Mikołaja, bo widok rzeczywiście był niesamowity. Wiejski chłopak z gęsiami przywiązanymi do paska. Orszak zatrzymał się, a roześmiany książę powiedział, że jeszcze czegoś takiego nie widział i dawno tak się nie ubawił. Wypytywał Mikołaja o różne rzeczy, a on tak śmiesznie odpowiadał, że rozbawiony książę zawołał: chcę mieć tego chłopaka przy sobie. I zabrał go na zamek. I tak Mikołaj z chłopca pasącego gęsi stał się książęcym błaznem. Dobrze mu się żyło. Jadł smakołyki z książęcego stołu, nosił piękne kolorowe szaty z dzwoneczkami. Lubiłem go straszyć, wiesz? Tak zabawnie krzyczał, gdy w nocy łaskotałem go w nos i szeptałem do ucho: uhu, uhu, roześmiał się Boguś. Bogusiu, zawołał z udanym oburzeniem Adaś. Jan Fryderyk nie miał dzieci i może dlatego tak polubił Mikołaja, który stał się jego ulubionym towarzyszem. Błazen wprawiał go w dobry humor. Książę go uwielbiał i nawet podarował mu wieś, którą potem na cześć błazna nazwano jego nazwiskiem. Czy ta wieś to właśnie Sowno? Tak. Mikołaj nazywał się Chince, a wieś nosiła nazwę Chincendorf. Po polsku Sowno. Pewnego razu książę dostał dziwnej gorączki. Mikołaj, który bardzo kochał księcia, bardzo się tym zmartwił. Jakaś wiejska baba poradziła mu, że taką chorobę najlepiej wyleczyć strachem. I co? Pewnie wystraszył księcia, domyślił się Adaś. Tak, zepchnął go znienacka z mostu do wody. Ups, pewnie to nie była miła kąpiel, co? No cóż, książę nie był zachwycony. Nie gniewał się długo na Mikołaja, bo dzięki tej kąpieli wyzdrowiał. Ale postanowił ukarać go za ten zuchwały czyn. Chciał go trochę wystraszyć i ogłosił, że skazuje go na śmierć. Co? Śmierć? Za takie coś? Zawołał oburzony Adaś. Wiesz, książę to książę. Nikt nie powinien sobie z niego żartować. Władca miał prawo karać swoich podwładnych nawet śmiercią. Ale w tym przypadku to miał być tylko żart, bo kat zamiast miecza miał użyć kiełbasy. Kiełbasy? Nie dowierzał chłopiec. Tak, zwyczajnej kiełbasy. Lecz błazen o tym nie wiedział i potraktował wyrok bardzo poważnie. W chwili uderzenia padł martwy na ziemię. Coś takiego. Zginął od uderzenia kiełbasą? Tak, po prostu umarł ze strachu. Ta śmierć bardzo zasmuciła księcia. Lubił Mikołaja i poczuł się winny. Pochował swego wiernego sługę w jego wsi. Czyli w Sownie, tam gdzie mieszka moja babcia. Przerwał Adaś. Tak. I wystawił mu kamienny pomnik z napisem "Tak ruchem ręki błazen życie postradał". Bogusiu, same smutne historie ostatnio mi opowiadasz. Rzeczywiście. Następnym razem opowiem ci coś weselszego. Niech no tylko sobie przypomnę. Zaśmiał się Boguś. Na przykład o stryju Bazylim, dobrze? O tym miejscu, gdzie mieszka. To takie tajemnicze. Dobrze, dobrze. Może dziś właśnie go odwiedzę. Opowiadałem mu o tobie, wiesz? Mówi, że kiedyś chciałby cię poznać, ale on w dzień nie rusza się z domu. A ty w nocy to nie mógłbyś tu kiedyś wpaść, co? Oj, ja w przeciwieństwie do stryja Bazylego w nocy nie ruszam się z domu. Adaś się zaśmiał. Na zamkowym zegarze wybiła godzina 15. Pędzę do mamy, Bogusiu. Dziękuję za opowieść. W poniedziałek po lekcjach znów będę. Czekaj na mnie. Pozdrów stryja! Zawołał jeszcze Adaś, biegnąc w stronę biura mamy. A Boguś? Boguś zakręcił się 3 razy, wzbił się do góry, krzyknął juhu! I już go nie było. Na zamkowym korytarzu echo powtórzyło jego okrzyk, a potem zapadła cisza.
Czytał Artur Barciś i to już wszystko w bajkowych tropach. Dziś do usłyszenia.
Bajkowe tropy w Polskim Radiu Białystok.
Pomidorowy sosie
i tresowane szczury.
Na